Ja oczywiście w to wierzę, że stworzymy krąg przyjaciół Radia Wnet, bo to jest dla nas bardzo ważne. Dzisiaj jest 29 stycznia, godzina 8:18.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest pan Maciej Lisowski, dyrektor Lex Nostra. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie mecenasie. Tak chyba powinienem...
Panie dyrektorze.
Tak chyba powinienem...
Albo panie Macieju.
No dobrze. Zwał jak zwał. Zajmuje się pan między innymi, czy Lex Nostra zajmuje się między innymi osobami, które zostały poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości. Ile takich osób do pana trafia? Jakie są najciekawsze sprawy?
Znaczy, trudno powiedzieć, ile takich osób trafia. Powiem w ten sposób, że trafiło z pewnością ponad 5 tysięcy osób przez 10 lat działalności. To jest 10 lat działalności, to jest szmat czasu i niestety w sądownictwie niewiele się zmienia, bo jednak jakby nie patrzeć, tak jak się sami tak jak pani prezes sama określiła, nadzwyczajna kasta trzyma się dzielnie i jest mocno okopana. I tak jeszcze ogólnie odniosę się tylko bardzo pokrótce do wypowiedzi jednego z sędziów Sądu Najwyższego podczas właśnie tego posiedzenia w pełnym, tak zwanym pełnym składzie, chociaż wiem, że nie wszyscy sędziowie tam byli zaproszeni. I on mówił o takich systemach w postaci bezpieczników, że cały system posiada różne bezpieczniki. Oczywiście system wymiaru sprawiedliwości w postaci na przykład możliwości odwołania się do sądu wyższej instancji, w postaci wniosku o wyłączenie sędziego i tak dalej. I szczerze mówiąc, kiedy słuchałem tego pana sędziego i biorąc pod uwagę doświadczenie w konkretnych sprawach, te, które do nas trafiły, to albo pan sędzia nie wie, o czym mówi, bo nie spływają do niego takie wiadomości, albo pan sędzia no, po prostu mówi w pewien sposób ironiczny, bo gdyby posłuchać to, co mówił, to rzeczywiście jest logiczne. Ale to jest tak samo logiczne, jak możemy przyjąć, że po co leczyć pacjenta, skoro i tak kiedyś umrze, prawda? Bo to też jest również logiczne. Więc mniej więcej to jest podobna logika. A zaraz powiem, co mam na myśli. Chociażby mam na myśli przykład pisma, nie byle kogo, bo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Warszawie, pani sędzi Sądu Okręgowego Małgorzaty Kosickiej, która pisze w swoim jednym z pism, cytuję, bardzo krótki cytat, w zakresie braku rozstrzygnięcia wniosku w praktyce przyjęte jest, że brak wydania takiego rozstrzygnięcia oznacza odmowę rozpoznania wniosku, czyli jednym słowem, ktoś się poskarżył do rzecznika dyscyplinarnego, że złożył wniosek w sądzie, sąd nie odniósł się w ogóle do tego wniosku. Ani się nie przychylił, ani nie odmówił, oddalił wniosku, nie napisał, że wniosek jest bezzasadny, bez sensu i tak dalej. Po prostu uznał, jakby to nie było. Czyli mówiąc kolokwialnie, idę po ulicy, dostaję w twarz, prawda, idę na policję, policja mówi, nie było tego, prawda? No i teraz a sędzia, zastępca rzecznika dyscyplinarnego pisze w swoim piśmie, co oczywiście jest zupełnie niezgodne z prawem, że brak w ogóle odniesienia się do wniosku przez sąd oznacza, że to jest odmowa, prawda? No taka odmowa powinna być wydana jakimś orzeczeniem, prawda? Postanowieniem o odmowie przyjęcia i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie przykład tak zwanego, to co właśnie sędzia Sądu Najwyższego wspomniał, bezpiecznika. Czyli tak wyglądają tak zwane właśnie bezpieczniki, które rzekomo obywatel, idąc do niezawisłych sądów, no może użyć. No może użyć z kolei wyłączenia sędziego. No, przykład już teraz konkretny. Sędzia Sądu Okręgowego, dawniej Sądu Rejonowego, Mariusz Kurowski, tymczasowo aresztuje daną osobę na 3 miesiące. Sąd wyższej instancji oczywiście areszt uchyla jako bezzasadny. To uzasadnienie o tymczasowym areszcie miażdży po prostu, że było niezasadne, przedwczesne i tak dalej, gdzie sędzia Mariusz Kurowski w postanowieniu o tymczasowym areszcie pisze, że praktycznie dana osoba jest winna i tak dalej. I tą osobę dalej sądzi sędzia Mariusz Kurowski mimo wniosku o włączenie, no bo skoro stosuje areszt, prawda, pisze, że przesądza niemal o winie, prawda, może nie wprost, bo nie może, ale stosując areszt, w swoim uzasadnieniu przesądza niemal o winie, sąd wyższej instancji to uchyla, miażdży to postanowienie. Mimo wszystko i pomimo wniosku o wyłączenie, ten sędzia się nie wyłącza, dalej sądzi daną osobę, wiedząc, że ma określoną już, prawda, nawet emocjonalny stosunek, prawda, oczywiście zapada wysoki wyrok i nic, sprawa dalej się nie dzieje. Kolejny bezpiecznik, który nie zadziałał. Sprawa Adama Dudały. Ja już kiedyś chyba o tym wspominałem, gdzie pan Adam został skazany na podstawie zeznań tak zwanego świadka koronnego, zupełnie niewiarygodnego. Dlatego mówię zupełnie niewiarygodnego, ponieważ w kilku innych procesach jego zeznania zostały przez sąd tego świadka koronnego uznane za zupełnie niewiarygodne i osoby pomówione przez tego świadka zostały uniewinnione. W tym przypadku, w przypadku sprawy Adama Dudały, który miał wspólnego z rzeczywistym sprawcą zabójstwa, tylko tyle, że rzeczywisty sprawca zabójstwa, który już nie żyje, też ma na imię Adam, miał na imię Adam, prawda? Poza tym nic się nie zgadzało. Zupełnie nic, praktycznie za wyjątkiem zeznań tego świadka niewiarygodnego koronnego, dalej odbywa karę pozbawienia wolności. Co więcej, inny sąd, i to w dodatku, o ile pamiętam, w składzie jako przewodnicząca pani sędzia Barbara Piwnik, czyli doświadczona karnistka, pisze w swoim wyroku, że wyrok, bo te sprawy w jakiś sposób się połączyły, już nie chcę tutaj przedłużać, że wyrok właśnie, jeżeli chodzi o pana Adama Dudały, no został wydany, prawda, no niesłusznie, tak to nazwijmy kolokwialnie, niesłusznie. No sąd powinien z automatu wszcząć na nowo postępowanie, czyli zadziałać tak zwany bezpiecznik, prawda, o którym mówi kasta sędziowska. No oczywiście ten bezpiecznik znowu nie zadziałał. Pan Adam, który 13 rok przebywa w więzieniu i nic nie wskazuje na to, żeby tą sprawę ruszyć. Kolejna sprawa, o którą ostatnio mówiliśmy, to jest bardzo ciężka sprawa pod względem kalibru. To jest sprawa pana Mirosława Ciełuszeckiego, który po 18 latach procesu został w tej chwili skazany na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności za to, że rzekomo oszukał swoją własną firmę w ten sposób, że wprowadził do tej firmy nieruchomość i rzekomo według biegłego sądowego zawyżył wartość tej nieruchomości, no co jest oczywiście bzdurą. Najciekawsze jest to, że opinia wystawiona przez tego biegłego była kluczowym jakby argumentem dla sądu. Opinia wystawiona bodajże z kilkanaście lat temu. Przy czym ten biegły był uprzejmy wystawić opinię po tym, jak został skreślony dyscyplinarnie z listy biegłych przy sądzie okręgowym w Olsztynie. Natomiast z kolei, mimo że był skreślony dyscyplinarnie, wykreślony z listy jako biegły, nie przeszkodziło to sądowi w Białymstoku skazać pana Mirosława. Natomiast sprawa jest na tyle ciekawa, że pan Mirosław zatrudniał kilkaset osób, przywiózł ze Stanów duży kapitał. To była naprawdę duża firma. Tylko tam się zbiegły dwie rzeczy. Dla niego bardzo nieprzychylne. Pierwsza rzecz, że był właścicielem terminalu w Plantach. To jest terminal w bardzo strategicznym miejscu na granicy z Białorusią, który był solą w oku dla pewnej grupy osób, możemy się domyślać, z kim związanych, prawda? Bo w tej chwili to w to miejsce... To wiadomo, że tym, którym nie zależy, żeby na przykład jedwabny szlak przebiegał przez Polskę, bo to jest terminal w Plantach, jest w tym momencie to jest kluczowe miejsce, między innymi dla jedwabnego szlaku. Powiem tylko tyle. Myśmy tą sprawę niezależnie od pana Mirosława opisywaliśmy chyba rok temu w fundacji. Zgłaszaliśmy zawiadomienie do prokuratury po dzień dzisiejszy nierozpoznane, że ziemię obok rolną, która umożliwiłaby rozbudowę tego terminala tak, żeby spełniał warunki do właśnie przyjęcia do tego jedwabnego szlaku, kupiła spółka ZOO w rejestracji, gdzie udziałowcami jest spółka cypryjska z kapitałem najprawdopodobniej rosyjskim, co było zupełnie niedopuszczalne. Co więcej, kupiła to przy aprobacie polskiego sądu, co jest zupełnie pod względem prawnym niedopuszczalne, bo spółka ZOO w organizacji nie może kupić ziemi rolnej, bo może to kupić rolnik. Ale to jest jeden wątek w przypadku pana Mirosława. Drugi wątek jest to, że doradcą pana Mirosława był świętej pamięci pan Marek Karp, który w tej samej sprawie był również oskarżony. I pan Marek Karp, czyli twórca Ośrodka Studiów Wschodnich, prawda, niezwykle zasłużona postać dla Polski, po dzień dzisiejszy, właśnie przy tej sprawie pana Mirosława, po tą samą sygnaturą, nigdy nie został uniewinniony. Prawda, jego sprawa została umorzona z uwagi na śmierć, wiadomo w jakich okolicznościach. Znaczy, ja może tylko przybliżę słuchaczom, że na skutek wypadku z białoruskim tirem, gdzie...
Który uciekł z miejsca zdarzenia?
Nie uciekł. Już on został zatrzymany, kierowca tira, po czym został wypuszczony przez prokuraturę w ciągu 24 godzin. Uciekł rzeczywiście, panie redaktorze, na Białoruś i później okazało się, takiego obywatela na Białorusi w ogóle nie ma. To jest kuriozum zupełne, właśnie jak działał i nadal działa wymiar sprawiedliwości, czy w tym przypadku organy ścigania. Przecież gdyby zwykły Kowalski powodował wypadek, prawda, z takim skutkiem, bo na skutek obrażeń po wypadku pan Marek Karp zmarł, prawda, no to zwykły Kowalski by trafił do aresztu, a tutaj mamy obywatela jeszcze Białorusi, który natychmiast staje puszczony. I właśnie to jest sprawa pana Mirosława Cieruszewskiego, w której był również oskarżony świętej pamięci pan Marek Karp, który po dzień dzisiejszy nigdy nie został uniewinniony. I to jest hańba. I to jest hańba sądownictwa, bo już nie będę tutaj mówił szeregu uchybień w tej sprawie, bo tam jest naprawdę cały szereg uchybień. Jest druga opinia biegłego sądowego, który na pytanie strony obrony właściwie, z czym mu się kojarzy eliksir. Chodziło oczywiście o przelew. Odpowiedział, że eliksir kojarzy mu się z płynem. Tak więc przy tym poziomie biegłych i na tej podstawie, prawda, pan Mirosław został skazany, a pan Marek Karp nigdy nie został uniewinniony. Jego sprawę po prostu umorzono z uwagi na śmierć. Tak więc tak mniej więcej funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. I co więcej, to jest smutne, że ta sprawa trwała 18 lat i pan Mirosław Cieruszewski został skazany chyba kilka miesięcy temu. Do dnia dzisiejszego nie może doczekać się uzasadnienia wyroku. Wyrok jest prawomocny. Za chwilę pójdzie do więzienia. I panie redaktorze, przez 18 lat nic się nie zmieniło. Tak więc tak silny jest jednak cały czas ten układ i dlatego ten układ tak się broni.
To samo pewno opowiada pan Andrzej Wojt w wywiadzie dla Kuriera Wnet. 17 lat walczyć o swoje dobre imię, to pokazuje, jak system działa, bo można w sposób łatwy przedłużać proces, wiadomo, wyznaczać termin, każda rozprawa co 9 miesięcy, można powołać 1200 świadków, czy ktoś skasował bilet, czy nie skasował bilet i można taką procedurę w nieskończoność, tak na dobrą sprawę, ciągnąć. A jak jest lekarstwo, pana zdaniem? Jakie jest lekarstwo, jak można by było usprawnić ten wymiar sprawiedliwości?
Znaczy przede wszystkim przeniesienie części, bo tutaj mówimy o przewlekłości postępowań. Przecież część postępowań można przenieść chociażby do notariuszy. Chociażby. Mówię o jakichś sprawach prostych, rozwodowych. Część można spraw prostych przenieść, prawda, na zasadzie chociażby sędziów pokoju. Natomiast przede wszystkim jak największy udział czynnika społecznego. No i rzeczywiście ja jestem gorącym zwolennikiem Izby Dyscyplinarnej, bo nie może być władzy, która nie podlega kontroli. A oni w tej chwili o tym cały czas mówią, bo i władza wykonawcza podlega kontroli i władza ustawodawcza podlega kontroli wyborców, prawda? I władza wykonawcza, natomiast mają władzę sądowniczą, która tak naprawdę nie chce podlegać żadnej kontroli. Czyli jak najbardziej Izba Dyscyplinarna i jak największy udział czynnika społecznego. Zauważmy, że po 89 roku z sądów zaczęli znikać ławnicy. praktycznie ławników w tej chwili sądów nie ma. No, był to mimo wszystko jednak czynnik społeczny. Ktoś temu sędziemu na ręce patrzył. Prawda? Co prawda na ogół w praktyce to byli emeryci, którzy sobie tam, prawda, siedzieli, ale mimo wszystko byli. Czyli jak najbardziej czynnik społeczny, no i oczywiście jednak system kontroli nad nad wymiarem sprawiedliwości, bo nie może być w Polsce grupa zawodowa osób, która nie podlega żadnej kontroli, przepraszam, podlega iluzorycznej kontroli w ramach własnej grupy, tak jak dotychczas było.
I pan ma pewną intuicję, którą się kieruje, ta intuicja podpowiada, że jak ten spór, jak ten konflikt się skończy?
Szczerze mówiąc, nie wiem, dlatego że wiadomo, że cokolwiek, czy jakiekolwiek będą propozycje, spotkają się z krytyką, bo w tej chwili to już nie jest rozmowa merytoryczna, to jest rozmowa na zasadzie przyrzucania się argumentami, czyli cokolwiek, jakikolwiek model będziemy próbowali wprowadzić jako państwo, prawda, nawet jeżeli będzie to taki sam model, który występuje w innych krajach Unii Europejskiej, to i tak myślę, że ze strony, prawda, Brukseli będzie opór. Dlatego, że trzeba zauważyć jeszcze jedną rzecz, że nie żyjemy w próżni. To nie jest tylko konflikt czy spór Bruksela-Polska, ale też mamy czynniki inne, prawda, chociażby wschodni, prawda, który wiadomo, że Brukseli ma duże naciski i tak dalej, któremu zależy na tym konflikcie, zależy na podsycaniu tego konfliktu. Ja tylko mam nadzieję, że ta sprawa się skończy zmianami jak najbardziej korzystnymi dla obywateli, bo Fundacja Lex Nostra nie jest po żadnej stronie, nie jest ani po stronie rządu, ani nie jest po stronie sędziów czy opozycji. My jesteśmy od 10 lat po stronie obywateli i ja mówię o konkretnych sprawach, prawda? W tym momencie głównym jakby to, co chciałem przekazać w dzisiejszym poranku, to, że to, o czym wspominał ten sędzia Sądu Najwyższego w swoim wystąpieniu, czyli że w tej chwili ten system posiada szereg, od strony obywatela oczywiście, szereg tak zwanych bezpieczników, które, prawda, powodują, że jednak obywatel, idąc do sądu, może się czuć spokojnie, to jest czysta iluzja, bo podałem kilka nazwisk, gdzie obywatele szli do sądu i nie wyszli z tego spokojnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Maciej Lisowski, dyrektor Lex Nostra, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 8:35 to posłuchamy zespołu Lady Punk. Pokręciło mi się w głowie. Dziękuję.